Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Znajdujemy się tuż przed 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada w sobotę będziemy obchodzić to święto, święto narodowe. Jest to także dzień, w którym chcemy pamiętać w sposób szczególny o tych wszystkich, którzy oddali życie, którzy walczyli o wolną Polskę. I stąd też temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria, który brzmi: jak rodziła się niepodległa Polska? Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria, a jest nim pan dr Dariusz Kucharski, historyk. Szczęść Boże, witam
szczęść pana Boże. Serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie doktorze, już za kilka dni 99. rocznica odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę w 1918 roku po 123 latach zaborów. Nasza ojczyzna utraciła tę wolność poprzez trzy rozbiory, prawda? Jednak Polacy nigdy nie pogodzili się z tym faktem. Pomimo, że Polskę wymazano z kart, z map Europy, to jednak w sercach Polaków tym bardziej była ona obecna, czego wyraz dawali na bardzo różny sposób, o tych sposobach będziemy chcieli sobie powiedzieć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Może rozpocznijmy o tych rzeczywistości związanych z powstaniami chociażby, prawda, które były też, powstanie styczniowe, listopadowe, był taki wyrazem tego zatroskania, tego niepogodzenia się z losem, który przyszedł na Polskę.
Polacy walczyli w różny sposób z zaborcami. Jedną z form była walka zbrojna, przyjmowana praktycznie cyklicznie. Co kilkanaście praktycznie lat organizacje tajne powstawały, które zmierzały do rozpoczęcia działań zbrojnych. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe to są powstania, największe zrywy z okresu zaborczego, wymierzone w naszych zaborców, przeciwników politycznych i gospodarczych, bo przecież to trzeba rozpatrywać na szerokiej niwie istnienia narodu, wspólnoty. Jestem zwolennikiem opinii, że powstania narodowe, oczywiście one wyniszczały tkankę, substancję narodową, czyli ludzie ginęli, byli brani do niewoli, do więzień, czy też w przypadku rosyjskim szli na wieloletnie, czy też do końca życia swoich dni zesłania i katorgi, ale śmiem powiedzieć, że ta właśnie walka, czynna walka zbrojna, powodowało, iż społeczeństwo polskie cały czas wiedziało, że może ją podejmować. Udowadniało, że nawet przy tak ekstremalnie złych relacjach międzynarodowej polityce, niesprzyjających Polsce budowaniu takiej postawy międzynarodowej antypolskiej przez zaborców, Polacy podejmując walkę, w samym narodzie pieli tego ducha wolnościowego, niepodległościowego. Ja uważam, że mimo tych wielkich prześladowań, które spadały po powstaniach, szczególnie po powstaniu styczniowym, to co Rosjanie wyprawiali z Polakami, bo tak to można przenośni nazwać, no, nie miało równych sobie na arenie europejskiej w stosunku do żadnego narodu, żaden inny naród okupujący nie doprowadzał, nie pozwalał sobie na takie negatywne działania. Z jednej strony niszczono polskość, a z drugiej strony ta polskość, kultywowana tradycja niepodległościowa, wzmacniała się. Z drugiej strony była ta linia działań pozytywistycznych poprzez działalność w postaci budowy silnej gospodarki w rynku polskim na terenach zaborczych. I tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy. Po 99 latach od odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku, jakbyśmy jeszcze się cofnęli przy okres przed I wojną światową, to tak naprawdę w ówczesnej części Europy Środkowej, środkowo-wschodniej Europy, dla blisko 700 tysiącach kilometrów kwadratowych obszarze, gdzie ludność polska pojawiała się w takiej ilości, gdzie była zauważalna. Oczywiście nasycenie ludności polskiej na tym 700 tysiącach kilometrów kwadratowych było z różnym stopniem nasycenia i tak samo potencjału gospodarczego, ale na obszarach, to mniej więcej odpowiada blisko obszarom I Rzeczpospolitej przed rozbiorami, mimo tak trudnej sytuacji zaborczej, działań antypolskich na niwie gospodarczej, politycznej, Polacy utrzymali swój potencjał na tyle duży, iż mogli mówić, iż w niektórych rejonach, czy Mińszczyzna, czy Podole, czy Żytomierszczyzna, również jak i również okręg ziemia kijowska, gdzie Polacy stanowili bardzo ważną społeczność. Społeczność narodową, zorganizowaną, mającą ośrodki przemysłowe i ziemiańskie i zakłady produkcyjne Polacy mieli w swoim ręku, jak i również ziemie, które obecnie dzisiaj wchodzą w skład Rzeczpospolitej. Mówię tutaj o Wielkopolsce, Mazowszu na przykład, czy też Małopolsce, nazywanej wówczas Galicją i Lodomerią. To były obszary, gdzie Polacy dominowali. W różnym oczywiście stopniu, jak i również na Litwie. Bo trzeba pamiętać, że to jest właśnie pierwsza Rzeczpospolita. I pierwotnie odbudowa państwa Polaków była rozumiana jako odbudowa w granicach pierwszej Rzeczpospolitej. Jeszcze właśnie w 1918 roku bardzo głośno się o tym mówiło w ramach koncepcji federacyjnych, wspólnotowych działań różnych narodów, społeczności, które zaczynały tworzyć swój byt narodowy. Mówię tutaj zaczynały, ponieważ mam tutaj na myśli te najmłodsze narody, jak naród ukraiński tworzący się wówczas, jak i również teraz tworzący się i kształtujący się, jak i również naród zamieszkujący dzisiejszą Białoruś, ludność, której część też uznaje się już dzisiaj za ludność białoruską jako grupa narodowa. Wówczas nie było to takie wszystko jasne i przejrzyste i te grupy, środowiska narodowe wzajemnie się jakby w siebie wchodziły. Również trzeba powiedzieć, że w ramach tej wspólnoty, wielkiej wspólnoty dawnej Rzeczpospolitej mieszkały inne nacje, które się bardzo często spolinizowały, zbliżyły do Polaków. Były to nacje, które przybyły w okresie pierwszej Rzeczpospolitej na tę ziemię. Tu mówię tutaj o Ormianach, bardzo mocno oddani sprawie polskiej, jak i również o ludności tatarskiej, ale trzeba tutaj wymienić bardzo dużą społeczność żydowską, bardzo zróżnicowaną. Część społeczności żydowskiej wspierająca polskie działania niepodległościowe, ich reprezentacja w Legionach i w Wojsku Polskim, ale też część społeczeństwa żydowskiego bardzo wrogo nastawiona do tradycji niepodległościowej Polaków, myśląca tylko pod kątem działań dla własnej wspólnoty.
Panie doktorze, w Polsce były brane pod uwagę różne drogi dojścia do niepodległości. Spróbujmy scharakteryzować przynajmniej niektóre spośród nich, jakie charakteryzowały się sposobem działania.
No możemy śmiało powiedzieć, że bardzo ukształtowaną formułą była formuła związana ze środowiskami politycznymi, które określamy mianem narodowców. Nie mylić tutaj z nacjonalistami, próbuje się to bardzo często dzisiaj wszystko wkładać jakby w jedną narrację. W języku polskim rozróżniamy pojęcie narodowiec, nacjonalista, szowinista. Języki zachodnie, tutaj mówię o języku angielskim, niestety takiego rozróżnienia nie przewiduje. I tam się skupia to bardziej na formie nacjonalista, szowinista. W przypadku polskim właśnie narodowcy była to grupa bardzo dobrze zorganizowana, mająca bardzo silne zaplecze intelektualne pośród inteligencji polskiej, pochodzącej z różnych środowisk społecznych i też etnicznych, bo musimy pamiętać, że niektóre osoby uważały się za Polaków, a swoje pochodzenie etniczne miały całkowicie inne. I środowiska narodowe właśnie stworzyły pewną koncepcję utworzenia państwa polskiego. To jest jedna grupa, tak ogólnie mówiąc. Oczywiście jej przywódcą był bezdyskusyjnym Roman Dmowski, którego wkład w odtworzenie, odrodzenie Rzeczpospolitej jest bardzo duży. Jest on jednym z ojców niepodległej razem z Józefem Piłsudskim, Ignacym Janem Paderewskim, Wincentym Witosem, Korfantym, księdzem Adamskim z Wielkopolski. To są środowiska, które politycznie bardzo często spierały się na niektóre kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne, ale gdy przychodziło co w kontekście walk niepodległościowych, odzyskania niepodległości na arenie z jednej strony militarnej, z drugiej strony działań politycznych, ale międzynarodowej, okazywało się, że potrafi ze sobą współpracować. Musimy o tym pamiętać, bo próbuje się nam wmawiać, że Polacy zawsze byli rozbici, że nie potrafili współpracować. Wiemy, że w tamtym czasie potrafili podawać sobie rękę i dla najważniejszej sprawy, czyli dla dobra Rzeczpospolitej, potrafili wspólnie działać. Inne środowisko to jest środowisko Józefa Piłsudskiego. Proszę?
Pomimo, że dużo ich też różniło.
Oczywiście, że tak. Ale drugim środowiskiem jest środowisko Józefa Piłsudskiego, szeroko rozumiani socjaliści. Oczywiście nie socjaliści, którzy potem stali się tą grupą całkowicie antypolską, komunistyczną, współpracującą nawet w formie tajnej ze Związkiem Sowieckim już w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Mówię tutaj o socjalistach, tej frakcji rewolucyjnej, tych działaczach, którzy działali dla dobra Polski w formule niepodległościowej i tutaj nie ma dyskusji. Tu nie było żadnego aliansu z komunistami, aby utworzyć coś może wspólnego. Absolutnie uważam, że jest tutaj duża niedorzeczność twierdząc w taki sposób. Były socjaliści związani przede wszystkim z Piłsudskim, między innymi, ale też Ignacym Daszyńskim. To były osoby, które działały dla dobra narodu polskiego i dla tworzenia Rzeczpospolitej niepodległej i całkowicie niezależnej. Były środowiska ludowców. Tutaj bez wątpienia takim ich liderem był Wincenty Witos. I można śmiało powiedzieć, że to były takie najbardziej znane środowiska i największą popularność mające w społeczeństwie polskim, bardzo zróżnicowanym i politycznie rozpolitykowanym. Polacy byli zawsze rozpolitykowani i ja nie traktuję tego jako zły element życia publicznego. Uważam, że lepiej mieć więcej zdań do powiedzenia i wysłuchać tych propozycji, aniżeli jedną, tak jak mieliśmy przykład Niemców, co się działo po 1933 roku, po dojściu Hitlera do władzy, jak wszyscy, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, mówili jednokierunkowo, jaka to była tragedia. Nie oddaję to też rzeczywistości, jaka tam panowała. Ale wracając do państwowości polskiej i do narodu polskiego. I jeśli mówimy o odradzaniu się państwa polskiego, to musimy śmiało powiedzieć. I przed I wojną światową działania powstańcze i wszelkie działania polityczne różnych działaczy. Przykładem jest doskonałym tego Ignacy Jan Paderewski, który swoją sławę wykorzystywał dla krzywienia wiedzy w Stanach Zjednoczonych, bardzo często mającej na celu popularyzować konieczność, koncepcję odbudowy Polski jako niepodległego państwa polskiego. I dzięki niemu właśnie wiele osób w Stanach Zjednoczonych, wielu polityków dowiadywało się o tych relacjach, które w rzeczywistości panowały w Europie Środkowej pod panowaniem na tym obszarze przez tych naszych trzech zaborców, którzy mimo, że się różnili między sobą politycznie, ale w aspekcie, w kontekście zwalczania polskości potrafili wspólnie działać. I jest to przykład działania Polaków politycznego do I wojny światowej i potem działania Polaków politycznego, jak i również wojskowego, militarnego w czasie I wojny światowej. Były to wybory bardzo trudne. Raz, że Polacy musieli iść z przymusowego zaciągu do wojsk zaborczych, czy chcieli, czy nie chcieli, nie mieli wyjścia, po prostu jako obywatele państw zaborczych. Dodam dla przypomnienia, to jest zabór rosyjski, austriacki, czyli późniejszy Austro-Węgry i zabór niemiecki, państwo, cesarstwo niemieckie. Niestety walczyli przeciwko sobie. To było bardzo często wielką tragedią Polaków, bo i słyszeli, że jako jeńcy jest to ludność polska w odrębnych, innych mundurach wrogo odzianych. I tworzące się legiony, bez wątpienia legiony złamały taki symbol słabości Polaków po okresie zaborów, że próbowaliśmy, nic się nie udawało. Legiony chciały zbudować nową koncepcję jakby walki i dążenia do niepodległości. Było to bardzo ciężko wykowane. Właśnie strach zwalczania jakichkolwiek działań niepodległościowych przez zaborców. Tutaj zaborca rosyjski dominował w tym względzie, spowodował, że wielu Polaków bało się wstępować do polskich legionów, bo należy pamiętać o jednej rzeczy bardzo istotnej. Dzień rozpoczęcia wojny w 1914 roku, I wojny światowej, to też pojawiają się kolejne zapisy, na przykład rosyjskie, przeciwko ludności polskiej, czyli czytamy to w ten sposób. Każdy Polak z zaboru Imperium Rosyjskiego, obywatel, który wejdzie do oddziałów legionów i zostanie złapany jako legionista, czyli formalnie w formacji wojskowej obcego państwa, będzie miał praktycznie podlegał wykonaniu kary śmierci. To w dużym stopniu ograniczyło i zatrzymało chęć działania Polaków właśnie po stronie legionowej. Musimy o tym pamiętać, bo wiemy, że ten nabór nie był tak mocny, tak duży, jak był pierwotnie oczekiwany przez twórców Legionów. Właśnie to był ten powód. I też nie bano się reperkusji dostania się do niewoli, w stanie nawet, jak był dany żołnierz rannym do obozu jenieckiego. To wszystko praktycznie mogło spowodować utratę życia w taki właśnie sposób, jak i również prześladowania najbliższych, bo wzorując na działaniach za powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, to nie tylko rodzinom zabierano im wolność, ale również zabierano im majątki, bez względu na to, jaka to była wielka własność. Przysłowiowe zostawiano paręnaście, niejednokrotnie minut i to cały czas było w świadomości bardzo mocnej. I tu z jednej strony, tak jak powiedziałem, polityka międzynarodowa, gdzie Polacy próbowali uczestniczyć w tym, tak jak podałem przykład Ignacego Jana Paderewskiego, również Roman Dmowski działający, tylko pytanie bardzo często pojawiające się, na kogo postawić, na którego z zaborców? Były różne koncepcje. Jak wiemy, jedna koncepcja była postawić na Rosjan, potem na środowiska państw centralnych, czyli tutaj dominacja Niemców jest bezdyskusyjna, czy też postawić na inną koncepcję walki, czyli opieranie się tutaj na Stanach Zjednoczonych, które weszły po stronie aliantów walczących z Niemcami, po stronie brytyjskiej i francuskiej z Niemcami, czyli potencjalnie jako nasz przyszły sojusznik w naszych zmaganiach o niepodległość. Tych koncepcji było kilka, tak jak powiedziałem, która wygrała. No właśnie, odpowiemy sobie, czy rzeczywiście któraś z koncepcji sojuszu, aliansu z jakimkolwiek z państwem tak zwanym alianckim była rzeczywista, czy możemy mówić, że sami wykuliśmy tą wolność przy różnych sprzyjających aspektach polityki międzynarodowej, działań samych Polaków na arenie międzynarodowej, tego nowego tworzącego się państwa, bo zacznijmy od tego sformułowania, że 11 listopada 1918 roku świętujemy niepodległość, ale 99 lat temu na tym wielkim obszarze, co Polacy chcieli stworzyć, bo dzisiaj mamy państwo, do myślę, że wielu Polaków z tamtego czasu, zaangażowanych politycznie, jakby usłyszało, że mamy dzisiaj państwo w obszarze 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, jeszcze przy takim przesunięciu granic, po tylu reperkusjach i tragediach, szczególnie po II wojnie światowej i działań II wojny światowej, mordowania nas i przesunięciu granic, przewożeniu ludzi ze wschodu na zachód lub też ze wschodu daleko na daleki wschód, byłabyś przerażona, zaskoczona, a jednocześnie właśnie powiedzieliby, że prawdopodobnie nadal to jest mały obszar, bo tak jak powiedziałem, Polacy mieli wielkie ambicje, bo przecież tak naprawdę patrząc z perspektywy ówczesnych Polaków sprzed blisko 100 lat, to byli naród polski był narodem, który w przeszłości pokazał, że byliśmy olbrzymim państwem w Europie, które stabilizowało przez ponad 200 lat Europę środkową w kontekście wschodnim, czy działań zachodnich, czy też południowych, tutaj mówię o Imperium Osmańskim. Byliśmy stabilizatorem bezdyskusyjnie, a jednocześnie byliśmy narodem, który miał potężny potencjał, duży wkład kulturowy. Dzisiaj przez lata PRL-u niestety troszeczkę zapominamy o naszym wkładzie cywilizacyjnym, kulturowym. I warto patrzeć właśnie z tej perspektywy, tamtych Polaków, nie dzisiejszych.
Pierwszej wojny światowej wspomnieliśmy o tych działaniach, które były podejmowane wewnątrz naszej ojczyzny, prawda, w tym celu, aby dochodzić do niepodległej Polski. Spójrzmy również na działania dyplomatyczne. Jaki był główny cel polskiej dyplomacji właśnie podczas pierwszej wojny światowej?
Cel polskiej dyplomacji był jeden, uzyskać niepodległość. Mamy tą niepodległość na tym skrawku, czyli Warszawa i ta tak zwana wielka okolica, bo trzeba pamiętać, że granice nie zostały jeszcze określone. Granice dopiero się wykuwały. No i przede wszystkim, żeby prowadzić pewne działania, czy Polska, czy Polacy ówcześnie chcieli prowadzić walkę, czy nie, okazało się, że i tak nie mieliśmy wyjścia. Te walki się odbywały. Będę starał się dzisiaj Państwu udowodnić, że wielokrotnie pewne działania nie były spowodowane działaniami ze strony polskiej. Wywołane były przez naszych sąsiadów, wcale nie wielkie narody, właśnie te najmniejsze również, próbowały ugryźć ile można. I warto wspomnieć, co dał 1918 rok w tym kontekście zakończenie działań w 1921 roku dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, bo jest to wydarzenie niedoceniane. Polskie zwycięstwo jest niedoceniane w kontekście funkcjonowania co najmniej kilku narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że od Finlandii aż po Grecję. Ośmielę się powiedzieć tak szeroko. To jest obszar, na który ustanowienie państwa polskiego w takim wymiarze, w takim wysiłku gospodarczym, a przede wszystkim militarnym, spowodowało, iż te narody przez następne 20 lat mogły oddychać do 1939, do 1941 roku, 1940 roku, w zależności jak te działania na nich odpowiednio spadały ze strony dwóch sojuszników. Było, nie było, cały czas sojuszników z małymi przerwami Niemców i Rosjan w wydaniu białym, jak i również czerwonym. warto się zastanowić nad inną kwestią. Czy myśmy mieli sojuszników? Czy Polacy, tworzące się państwo polskie, miało sojuszników? Dzisiaj bardzo często zapraszamy na uroczystości. Myślę, że 11 listopada będzie znowu wspominanie pewnych działań. Oczywiście będziemy zapraszać państwa, które nas pomogły. Natomiast musimy mieć świadomość, to nie była taka pomoc, jak sobie myślimy dzisiaj, siedząc w niepodległej Polsce, niezniszczonej. Były to czasy, kiedy Polacy musieli zabiegać o wszystko. Raz, że trzeba było podejmować działania polityczne, tłumaczyć, rzeczy wydawałoby się zgoła oczywiste. Jakie kawałki ziemi mają należeć do Polski? Przecież nie było oczywiste, że Wielkopolska będzie do Polski należała. Dzisiaj mówimy, że to jest niemożliwe. Przecież to jest nierealne, że Wielkopolska nie była w Polsce. To był początek państwa polskiego. No, szanowni państwo, to nie było wcale takie pewne. Niemcy utrzymywali nawet w XIX roku, po zakończeniu działań powstańczych, z powstaniem wielkopolskim, jak został zawarty rozejm w Trewirze 14 lutego 19 roku i później traktat wersalski, oni cały czas myśleli, że te ziemie do nich wrócą. W rozgranicach do 1914 roku byli skłonni odpuścić dla stronie polskiej, czyli tym ziemiom ze stolicą w Warszawie, 2 do 3 takich obszarów, nazwijmy to powiatów przygranicznych na wysokości Konina i Koła. To było wszystko. To było wszystko, co Niemcy planowali oddać. W relacjach międzynarodowych warto pamiętać, że z jednej strony Brytyjczycy, Francuzi i później Włosi i Amerykanie formalnie byli nam, były to państwa sprzyjające polskiej racji stanu, czyli budowaniu niepodległości, ale w rzeczywistości, jak spojrzymy na to bliżej, to się okazuje, że tu nie było takiej jednolitości. Wielka Brytania, mówiąc w skrócie, po cichu lub też bardzo często dosyć głośno i zdecydowanie wspierała potrzeby strony niemieckiej. To kontekst Wielkopolski jest tego bardzo dobrym przykładem, ale również kontekst odzyskania ziemi pilskiej i złotowskiej powyżej, powiedzmy sobie tutaj Wielkopolski, dzisiaj należy to w północnej części do województwa wielkopolskiego. Te tereny, jak wiemy, nie weszły w skład II Rzeczpospolitej, mimo że Polacy stanowili tam większość. Tam bezdyskusyjnie zagrały czynniki polityczne i Brytyjczycy wspierali środowiska niemieckie, Niemców, aby te tereny nie weszły w skład odtwarzanego państwa polskiego. To jest dokładny przykład. Francuzi w kontekście relacji polsko-niemieckich, sporów polsko-niemieckich, wspierali Polaków. Natomiast w kontekście relacji problematycznych z Czechosłowacją, chodzi tutaj przede wszystkim o Śląsk Cieszyński, okazało się, że jesteśmy sami. Brytyjczycy oczywiście byli tutaj w tym momencie niezainteresowani pomocą Polakom, a natomiast Francuzi popierali tutaj dążenia czeskie.
Panie doktorze, jakie miało znaczenie dla Polaków w tym dążeniu do niepodległości wystąpienie, które miało miejsce w kongresie orędzie prezydenta w styczniu 1918 roku, prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, w którym zaprezentował swój program pokojowy?
Tak, w 13 punkcie, artykule tego orędzia powiedział, że Polska musi istnieć z wytyczonym dostępem do morza. To był wielki sukces, ale to był wielki sukces Polaków działających w Stanach Zjednoczonych. Między innymi właśnie olbrzymi sukces Ignacego Jana Paderewskiego. Jego działania, oczywiście jego wcześniejsze działania i pomoc jeszcze wówczas młodemu człowiekowi, jakim był Wilson, udzielenia mu pomocy, tam chodziło o pewne wsparcie finansowe, które Paderewski przekazał Wilsonowi, to było mu zapamiętane, jeśli chodzi o takie drobne kwestie, anegdoty. Ale musimy też pamiętać o jednej rzeczy. Bardzo wielki wpływ na postawę polityków amerykańskich, właśnie związanych z gabinetem Wilsona, miała polska Polonia. Polską Polonię my bardzo często nie doceniamy. To jest kolejny aspekt funkcjonowania tych kilkudziesięciu lat po II wojnie światowej. Musimy pamiętać, że polska Polonia była bardzo dobrze zorganizowana. Zresztą do dzisiaj jest bardzo dobrze zorganizowana. I to była społeczność mająca, co najmniej utojmując, dobry status finansowy w Stanach Zjednoczonych. I to była społeczność, która działała dla sprawy publicznej, sprawy Rzeczpospolitej, odtwarzania, odbudowy Rzeczpospolitej. Udział jej w armii amerykańskiej, Polaków, obywateli amerykańskich pochodzenia polskiego w armii amerykańskiej był bardzo duży procentowo. I jeszcze do tego trzeba należy dodać, iż Polacy zaciągali się do armii polskiej dowodzonej później przez generała Hallera, między innymi tak zwana Armia Błękitna, i walczyli na ziemiach polskich. To jest potężny wkład, także ten czynnik polski, oprócz działaczy politycznych, tutaj bezdyskusyjnie powiedziałem Paderewskiego, jak i również tej wspólnoty polskiej żyjącej w Stanach Zjednoczonych, był bardzo mocny. I to jest duży sukces. I to też przebudowało spojrzenie, bo to było w styczniu 18 roku, a 3 czerwca 18 roku już trzech przedstawicieli rządów, premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch skapitulowało przed tym, ponieważ sami stwierdzili, że Europa będzie tylko miała pokój wtedy, kiedy państwo polskie uzyska, Polacy uzyskają niepodległość. To było niezwykle ważne, bo jeszcze rok wcześniej kwestia polska była oczywiście wykorzystywana doraźnie w relacjach politycznych, i to zazwyczaj przez zaborców, a tutaj została ona praktycznie, tym orędziem Wilsona została praktycznie upubliczniona, wrzucona, można powiedzieć brzydko, na salony polityki międzynarodowej. I później pojawienie się Polaków na czele z Romanem Dmowskim właśnie w czasie rozmów pokojowych, gdzie wkład Polski był dosyć duży. No i tu się pojawia kolejna kwestia naszych aliantów. Twierdzę, że mieliśmy duże przeprawy, jeśli chodzi o współpracę z aliantami, bo chociażby bardzo często przeze mnie wspominane próby uzyskania wsparcia finansowego, bo przecież żeby prowadzić wojnę z którymkolwiek sąsiadem, nawet małym, trzeba mieć środki finansowe. Ziemie polskie były w sposób niesamowity zniszczone, a jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem dowódców frontu rosyjskiego w 14 roku wycofywanie się armii carskiej poniosło za sobą konsekwencje zostawienia spalonej ziemi. Dosłownie zakłady produkcyjne o charakterze militarnym albo mogące być wykorzystane przez jakąkolwiek jednostkę wojskową do przetwarzania produkcji i dokonywania dla wojska miały być zdemontowane i wywiezione w głąb Rosji. Wtedy to zastosowano. Tak samo ogołacono gospodarstwa, majątki ziemskie, gospodarstwa, praktycznie ze wszystkiego. Wywieziono lub zabito miliony bydła i to też niszczyło podstawy gospodarcze egzystencji Polaków. Sytuacja w 18 roku tak potężna i tak trudna, że praktycznie według raportów polskich mówiło się, że nie ma nawet jednej fabryki na ziemiach polskich, odradzającego się państwa polskiego, która by miała produkcję, mogła mieć produkcję dla wojska. Tak wyglądała sytuacja. Dlatego kredyty, czyli zakupy zewnętrzne były potrzebne, ale żeby dokonać zakupu, trzeba było pozyskać pieniądze. I tutaj pojawiały się działania Francji, Wielkiej Brytanii właśnie pod kątem ewentualnego wykorzystania potencjału, który jest na ziemiach polskich dla własnych potrzeb gospodarczych, na przykład próby zajmowania monopoli tytoniowych, spirytusowych, uzyskiwania z tego dochodów. Oczywiście i tutaj trzeba wyraźnie, jasno powiedzieć, strona polska, no śmiem powiedzieć, że zachowała klasę polityczną bardzo wysoką. Polscy dyplomaci, politycy, znający te realia, potrafili doskonale rozgrywać i potrafili występować o kredyty i występowali. I niestety musieli brać wielokrotnie w sytuacjach niesprzyjających kredyty komercyjne. Typowe komercyjne kredyty, które były spłacane przez następne lata po zakończeniu działań wojennych. Także tu nie były relacje sprzyjające.
Jak rodziła się niepodległa Polska, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy także widzów oraz słuchaczy do wspólnego udziału w naszym dzisiejszym programie. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 6300 lub 536 6400. Jak rodziła się niepodległa Polska? Temat ten podejmujemy z panem doktorem Dariuszem Kucharskim, historykiem. Panie doktorze, pewne stało się jedno. Powróćmy do tej drogi, która prowadziła do niepodległości. Było jedno pewne. Jeżeli zaborcy będą wspólnie działać, jeśli nie będzie miała Polska pomocy z zewnątrz, spoza granic, to za wiele się nie zmieni. W 1905 roku, podczas rewolucji rosyjskiej, odżyły te idee walki zbrojnej, prawda? Jednak one nie doszły do skutku, nie zostały wcielone w życie. Wybuch I wojny światowej Jak ta rzeczywistość wpłynęła na ten proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę?
Tak wspomniałem wcześniej, bezdyskusyjnie przyspieszyło i zdopingowało Polaków do wdrażania swoich koncepcji walki o niepodległość. Tak jak powiedziałem, no, strona polityczna jest potencjalnie łatwiejsza do przeprowadzenia w czasie pokoju w tak zwanych państwach sprzyjających. To akurat w jakimś stopniu to były Francja i Wielka Brytania. Natomiast działania wojenne spowodowały, iż Polacy zaczęli tworzyć własne formacje i największa i najbardziej znana to są właśnie te tak zwane nasze polskie legiony, które dały początek w konsekwencji polskiemu wojsku. Dlaczego to było istotne? Tak jak powiedziałem wcześniej, ponieważ duch walki, on został po powstaniach styczniowych w dużym stopniu stłamszony. 1905 rok, ta rewolucja 1905 roku na ziemiach rosyjskich, mająca też swój taki aspekt społeczny, spowodowała ponowne jakby odrodzenie się tych chęci podjęcia walki czynnej, a pierwsza wojna światowa, ta wielka wojna światowa spowodowała, iż Polacy znaleźli się w centrum walki, bo musimy pamiętać, że ta wojna trwała, bardzo duża część była na obszarach ziem zamieszkanych przez Polaków, które później tworzyły Rzeczpospolitą. Dla późniejszej odrodzonej Rzeczypospolitej to niestety był balast przez na następne lata, aby te ziemie odbudować, bo zniszczenia były potężne. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, takiej sytuacji tragicznej nie miało państwo niemieckie. Tu bardzo często zapominamy, mówiąc o Niemcach, co oni stracili. Wywołali wojnę, rozpoczęli między innymi działania swoje imperialne, formalnie przegrali wojnę. Jednakże tak naprawdę działania wojenne nie odbywały się na terytorium państwa niemieckiego w tym wymiarze z okresu międzywojennego. Te działania tam się nie odbywały. Niemcy zostali okrojeni. Przede wszystkim Niemcy stracili kolonie, które przejęli, wszystkie kolonie przejęli Brytyjczycy. I dlatego ta pomoc na terenie, a na arenie europejskiej Niemcom była wyraźnie ze strony Brytyjczyków. W kontekście właśnie tego przejęcia, tego majątku kolonialnego Cesarstwa Niemieckiego. I Niemcy, tak jak powiedziałem, nie były prowadzone działania, funkcjonowały, zakłady produkcyjne funkcjonowały na stopie wojennej i Niemcy byli cały czas przygotowani w 18 roku i 19 roku do podjęcia działań. Zamykał ich tylko jeden problem, był klucz. Francuzi na ile będą zdecydowani, aby zapisy traktatu wersalskiego zostały wdrożone wobec Niemców, bo to się wiązało też z ich tak zwanym rozbrojeniem, z którym bardzo ciężko podchodzono, ale rzecz fenomenalna po raz kolejny w relacjach niemiecko-rosyjskich. Niemcy, mimo że byli wrogami przez parę lat, okazało się, że potrafili ze sobą współpracować. W czasie od 19 roku, od początku roku 19 tworzenia się Armii Czerwonej, Nowa Rosja, ta Czerwona Rosja, miała bardzo duże wsparcie ze strony niemieckiej, właśnie od państwa niemieckiego, od formacji niemieckich, również z wysyłaniem do nich oddziałów oficerów, podoficerów sztabowych, aby szkolić tą armię, jak i również przesyłać wyposażenie. I tutaj warto dodać, jak wyglądały polskie relacje Polaków z naszymi sąsiadami, bo potencjalnie powinno być pewne zrozumienie. Takowego nie było ze strony Litwinów, Czechów, już nie mówiąc o Ukraińcach, z którymi były problemy. Wszędzie był ogień, praktycznie wszędzie zapalne środowiska były.
Panie doktorze, zanim przejdziemy do tego tematu, odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami, skąd?
Krzysztof z Malborka. Proszę ojca i szanownego gościa, chciałbym postawić takie pytanie, albo właściwie poprosić o rozszerzenie tematu, jakim jest Polski Biały Krzyż. Po co ta Helena Paderewska podniosła się i podjęła działania, żeby utworzyć Polski Biały Krzyż? Przecież był Czerwony Krzyż Światowy i tak dalej. Czy to jest bunt typowo polski jakiś taki, czy może rezultat czegoś innego? Bo to chyba dość istotne jest, jak chodzi o działania, zaangażowanie się także i kobiet w ruch ten mający na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nie chodzi o to, żeby tutaj oddzielać aktywność mężczyzn i kobiet, ale też zaakcentować, że tu włączały się całe rodziny. Ignacy Jan Paderewski, niezależnie od niego, jego żona. Czym był ten Polski Czerwony Krzyż? Polski Biały Krzyż, pana doktora bym poprosił. Dziękuję bardzo za tę audycję. Posłucham na antenie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za to pytanie. Prosimy, panie doktorze.
Polacy podejmowali, to akurat przykład małżeństwa Paderewski, podejmowania różnych działań i w różnej formie widzenia tej kwestii polskości i państwowości polskiej było nad rzeczą naturalną, że są podejmowane różne kroki poprzez właśnie swój pryzmat postrzegania odradzanej Rzeczpospolitej, odradzanego państwa polskiego. Powiem tak, no, organizacja, pani Paderewska była osobą niezwykle temperamentną, jakbyśmy powiedzieli. Zresztą w rządach, w czasach premierostwa Paderewskiego wielokrotnie potrafiła pojawiać się również na obradach rządowych, nawet bardzo zamkniętych i bezceremonialnie wchodząc, otwierając drzwi i wołając do męża, czy by nie chciał ubrać się cieplej, bo na przykład było zimno, teraz już takie przykłady podaję, ale tak mniej więcej to wyglądało. Dlatego też mówię to po to, aby powiedzieć, że osoby z różnych środowisk, ale i też osoby, które żyły w pewnych relacjach politycznych tworzonych przez współmałżonków, tutaj akurat mowa o Paderewskim, też powodowało, iż to też wpływało na pewne postawy tych drugich połówek i z tego powodu też te środowiska tworzyły swoje organizacje, jakby takie asocjacje, które miały działać w taki czy inny sposób dla, powiedzmy sobie, sprawy polskiej. To jest to, ja bym to potraktował jako taką drobną, jednostkową kwestię. Natomiast w ramach tego bym więcej czasu poświęcił na spojrzenie takie całościowe, ponieważ możemy mówić o różnych utarczkach politycznych, które się cały czas odbywały pośród Polaków, ale w rzeczywistości skutkowało to tym, iż Polacy potrafili wspólnie działać. I ja niejednokrotnie jestem zmuszony powiedzieć, iż to, że Polacy działali na różnych obszarach, w różnych środowiskach, poskutkowało sukcesem polskim. Bo musimy pamiętać, że wielokrotnie relacje rodzinne polskich dyplomatów z początku właśnie 18, 20, 21 rok skutkowały, iż łatwiej było dotrzeć Polakom poprzez właśnie własne koneksje rodzinne do różnych środowisk politycznych danego państwa, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii. I to skutkowało tym, iż w końcu udawało się ten negatywny obraz, czy też stosunek do państwa polskiego, odtwarzanego, odradzanego, no zmieniać. I to jest tutaj chyba najważniejsze. Natomiast ja bym chciał wrócić do tego wątku wcześniejszego. Jakie były problemy z polskimi sąsiadami? Bo to jest chyba tutaj najistotniejsze. Okazuje się, że praktycznie jak się spojrzy na odradzające się państwo polskie bez granic, okazuje się, że z każdym sąsiadem, nawet z tym najmniejszym, a za najmniejszy uznaję Litwę, oprócz dwoma wyjątkami, Rumunii i Łotwy z okresu międzywojennego, nasi sąsiedzi graniczący z nami, nie mieliśmy problemów. Łotyszą nawet zdobyliśmy południową część, którą legalnie i przekazaliśmy ten skrawek terytorium, do którego oni sobie ryścili marzenia, żeby go mieć w swojej państwowości, Łotyszom. Z Rumunią nie było problemu, natomiast z pozostałymi tworzącymi się państwami, jak i również narodami, bo Ukraińcy i nie utworzyli swojego państwa i na terenach tak zwanej bolszewickiej, później Białorusi, tak naprawdę naród białoruski dopiero się tworzył i nie można tutaj mówić o wytworzeniu się bardzo silnego poczucia narodowego. To nie była aż tak duża społeczność, jakbyśmy dzisiaj ich postrzegali w ramach całej Republiki Białoruskiej. Musimy pamiętać, że Litwini to naród, który współżył z nami i my jako Polacy bardzo często zapominamy, a trzeba to wyraźnie podkreślić, że nie byli nam sprzyjający. I nie dlatego, że Polacy mieli Wilno, bo były to czas, kiedy jeszcze Polacy nie mieli tego Wilna, bo się stacjonowała tam Armia Czerwona, a Litwini mieli roszczenia wobec obszarów Sejnenszczyzny, Suwalszczyzny, obecnie należącej do państwa polskiego. i bardzo mocno, bezpardonowo zwalczali formy polskości. Zresztą były ich kontakty z państwem niemieckim, były bardzo silne i Niemcy bardzo mocno wspierali ich w tych działaniach antypolskich, co potem miało swój efekt bardzo negatywny w okresie międzywojennym. Wręcz reforma rolna później przeprowadzona na początku lat 20. w Republice Litewskiej, na tej Kowieńszczyźnie i Żmudzi, typowo antypolska. To był zatarg o wyznaczoną granicę przez Ferdynanda Fosza, tak zwana linia Fosza, rozdzielającą terytoria sporne między Polakami i Litwinami. Było to, Ferdynand Fosz ustanowił to, bo warto o tym wspomnieć, na terenach jedyny kawałek granicy, który został ustanowiony w okresie międzywojennym i właśnie Ferdynand Fosz go wyznaczył, to jest ten kawałek nad obszarem dzisiaj województwa podlaskiego, czyli ten kawałek Suwalszczyzny, Sejnenszczyzny, który graniczy z Litwą. Następny obszar była linia, Fosza szła na północny wschód, ale po stronie polskiej zostawiająca Troki, Wilno, Nową Wilejkę. To były ziemie zostawione pod kontrolę dla państwa polskiego po tamtej stronie linii demarkacyjnej. Tymczasowej oczywiście miały znając się wojska litewskie. Tak jak powiedziałem, wspieranie bardzo mocno przez Niemców. Ale trzeba dodać, że przez terytoria litewskie również szła z Niemiec, z Prus, pomoc dla Armii Czerwonej, dla bolszewików. I to wcale nie mała pomoc, jak i również jednostki wojskowe, tworzone formacje z jeńców na przykład rosyjskich, tworzono Armię Czerwoną, ekwipowali Niemcy, bardzo często nawet w mundury niemieckie ubierając i pozwalali przechodzić przez swoje terytorium litewskie i włączać ich do Armii Czerwonej. Również z Czechosłowacją były problemy, Zaolzie, które jest bardzo mocno przekłamywane w polskiej historiografii.
Panie doktorze, odbierzmy kolejny telefon, dobrze? Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanat sierpecki. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu doktorowi. I chcę powiedzieć, że mam problem ze spokojnym używaniem słowa niepodległość w odniesieniu do sytuacji dzisiejszej. Dlaczego? Odpowiadam. Ponieważ czasy, o których opowiada pan doktor, były nacechowane wielkim potencjałem duchowym, który inspirował do działań, które owocowały wielkimi sukcesami, o których słyszymy. Obecnie natomiast duch w narodzie w stopniu poważnym obumarł, co uwidacznia się w wielu dziedzinach. I tak, w sferze troski o życie, w szerokim rozumieniu, życie poczęte, życie rodzinne, duża skala rozwodów, świętowanie niedzieli, poważny odsetek ludzi spędza niedzielę poza kościołem, w galeriach, niemożność załatwienia reformy w sądownictwie jako efekt niezidentyfikowanej podległości. Nie, komuś się podlega, tu są jakieś uwarunkowania, o których społeczeństwo nie wie, nie zna prawdy. Wszystko razem jako rodzaj podległości, nazywam to po prostu po imieniu podległości kłamstwu i fałszywym bożkom, co w rezultacie nie daje wrażenia Polski niepodległej. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle, pozdrawiamy. Panie doktorze.
No mogę powiedzieć tylko w ten sposób. Po blisko 100 latach odzyskania niepodległości jesteśmy w punkcie, no może nie zerowym, ale niezwykle trudnym, ponieważ będę ciągle to podnosił. Po II wojnie światowej mieliśmy tak zwaną okupację sowiecką, czy w pełni okupację sowiecką przy udawanym państwie, jakim był PRL. Jaki by tego wymiar nie był. Historiografia wówczas zastosowana była typowo sprzyjająca relacjom rosyjskim, sowieckim, w kontekście nawet Białej Rosji. Nie można było źle mówić o Rosjanach. I to niestety przełożyło się bardzo negatywnym obrazem nas, Polaków, na naszą przeszłość, szczególnie tą z perspektywy nas współczesnych na ostatnie 200 lat, czyli na najważniejszy okres w budowaniu naszej tożsamości. Nasze dążenia niepodległościowe, że to było fiasko, że bez sensu, że nie możemy tworzyć. Proszę Państwa, ile my tego często słyszymy na ten temat, że Polacy jak już to potrafią się bić i nic więcej. Nie, to nie jest prawda. Okres międzywojenny pokazał, że tak wcale nie było. 18 rok, 11 listopada jest rzeczywiście, jest to datą, tak jak powiedziałem, no, bardzo taką symboliczną. Ale wtedy nastąpiła powstanie tego zaczynu państwa polskiego, przez przejmowanie władzy, tworzenie się władzy, cała kolejność, jak się na to spojrzy od strony takiej formalnej, później prawnej również, to okazuje się, że rzeczywiście, patrząc w tym aspekcie takim formalno-prawnym, państwo polskie wówczas rzeczywiście powstało. I I to jest, tak jak powiedziałem, bardzo mało wiemy o relacjach z Litwinami. Bardzo często współczujemy, że my, szowiniści polscy, tak się zachowywaliśmy, ale nie pamiętamy, co Litwini robili, jak się zachowywali. Myślę, że również oni mają problem z wiedzą na ten temat w większości, natomiast osoby kierujące ich nawą państwowo, państwa litewskiego, myślę, że doskonale zdają sobie sprawę, jak to rzeczywistość wyglądała i nie dopuszczają do tej narracji, aby ta prawda historyczna przeszła, bo to przecież są fakty. Powstanie sejneńskie właśnie za to, że wyznaczono tą linię. Litwini nie chcieli się cofnąć za tą linię i utrzymywali, nawet premier ówczesny litewski w 19 roku, w bardzo trudnej sytuacji w tej części Europy, przyjechał na tereny Sejneńszczyzny i zachęcał Litwinów do nieoddawania Polsce ziemi, mimo że się mieli cofnąć za tą linię demarkacyjną Fosza. Co się okazało? Polacy byli zmuszeni rozpocząć powstanie na tym terenie od 23 do 28 sierpnia 19 roku. Polacy wygrali to powstanie na tyle, że udało się te wojska litewskie, Litwinów, przesunąć za tą linię demarkacyjną, tak jak mamy dzisiaj tą granicę, bo byśmy prawdopodobnie tych obszarów również nie mieli. Przykład Czechosłowacji. Czechosłowacji, które jeszcze parę lat temu bardzo często w polskich mediach pokazywało się, było mówione, iż Polacy w 18 roku mieli ochotę zawładnąć terenami tego tak zwanego Zaolzia, czyli Śląska Cieszyńskiego, a później w 1938-1939 roku te tereny mieli w Rzeczpospolitej. Okazuje się, że to były tereny, a nikt o tym nie chce powiedzieć, w przytłaczającej większości należące, zamieszkane przez Polaków. Co ważne, 5 listopada 1918 roku Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, Polska Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, podpisała umowę z Radą Narodową, odpowiednikiem czeskim, że 5 listopada dzielą te terytoria między siebie według tak zwanego statusu etnicznego. I większość Śląska Cieszyńskiego, czyli to tak zwane Zaolzie, blisko 900 km2, bardzo ważnych gospodarczo terenów, huty, przemysł dobrze rozwinięty, ze względu na czynnik narodowy, a Polacy stanowili tam przytłaczającą większość, miał być pod kontrolą polską. Oczywiście zastrzeżono, że po zakończeniu tego ciężkich warunków tworzenia państwa jednego i drugiego, szczególnie polskiego, będzie przeprowadzony plebiscyt. Okazało się, że Czesi nie chcieli do tego czasu doczekać i 23 stycznia pod pretekstem tworzenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego Polskiego rozpoczęli działania wojenne, gdzie też trzeba dodać, że bardzo niewłaściwie się zachowywali, naruszając przepisy o godności ludzkiej, tak byśmy mogli to powiedzieć, bo dopuścili się zamordowania też i żołnierzy polskich, którzy już byli, czekali na nich praktycznie bez walki, bo się poddali, bo przytłaczające wojska czeskie ilościowo weszły na te tereny. To tak staram się w wielkim skrócie przedstawić Państwu. Co się okazało? Przesunięto te tereny i w konsekwencji ta linia została wyznaczona bardzo mocno na niekorzyść Polski. Przyjmując bardzo ciężką sytuację państwa polskiego, odtwarzanie się w tych naprawdę ciężkich relacjach, państwo polskie nie podjęło żadnych działań, bo po prostu geopolityka wskazywała, że nie można tym małym obszarem się zajmować przy dużym natężeniu wojska i polityki, mając przed sobą walkę ze wschodnim sąsiadem o to, czy będzie w ogóle Polska istniała. To był największy problem. I miano zostawiono to do dalszego rozpatrzenia na arenie międzynarodowej. Potem zostało to wykorzystane krótko przed bitwą warszawską, gdzie Polska stała pod ścianą w trakcie rozmów w SPA. Francuzi praktycznie wymogli. I tutaj właśnie te relacje francuskie wyraźnie pokazały, że Francuzi w tym kontekście pomagali Czechosłowacji, państwu Czechosłowaków, że granica ta została w kontekście późniejszych działań na niekorzyść Polaków przesunięta. Bo dodam tylko, że Polacy stanowili na terenach Zaolzia w tamtym czasie czynnikami ludzkimi około 130 tysięcy do 30 tysięcy Czechów i 20 paru tysięcy Niemców. To pokazuje, jaka była liczba ludności polskiej. I na tym terenie zaczęło się rugowanie pod butem, bo tak to trzeba nazwać, pod butem państwa czechosłowackiego, rugowanie polskości. Część Polaków tam żyjących w bardzo trudnych warunkach w latach 20-30 przeprowadzała się do Rzeczpospolitej. Tak to niestety wyglądało. To jest tylko dwóch sąsiadów, bardzo byśmy powiedzieli z boku stojących areny ówczesnych wydarzeń politycznych, a jest jeszcze Rosja, Niemcy, którzy sobie wspomagali się nawzajem. Tu Niemcy w ukryciu wspierali Armię Czerwoną, jak i również problem ukraiński o ziemię Małopolski, później zwanej Małopolski Wschodniej, czyli tutaj ziemię lwowską i pozostałe ziemie kresowe.
Jak rodziła się niepodległa Polska, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia tego czasu. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Boże, ja chciałam wspomnieć, że mieliśmy problem nie tylko z sąsiadami bezpośrednimi, Czechami, Białorusinami, Litwinami, Ukraińcami, ale też mieliśmy wielki problem z mniejszością żydowską, która pragnęła utworzyć Judeopolonię i się o to intensywnie starała. Należy nadmienić też, że obok Paderewskiego, wielkiego człowieka, wielkiego muzyka, działał też Rubinstein, który z kolei pragnął Polski i był jednym z pierwszych, którzy właśnie w Stanach wystąpili na rzecz Polski. Także chciałabym to nadmienić. Dziękuję za wypowiedź. Szczęść Boże i...
Szczęść Boże, Panie Dziwiego, pozdrawiamy. Panie doktorze, prosimy.
Znaczy, ja muszę powiedzieć jeszcze o jednej kwestii. Zaraz wspomnę o tej kwestii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich, ówcześnie działającej, funkcjonującej. Już napomknąłem na ten temat. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Powstały w 18 roku, w tym okresie październik, listopad, powstały polskie środowiska budujące państwo. Bezdyskusyjnie była Warszawa dominująca. Był Śląsk Cieszyński, Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. 18 października 1918 roku się zawiązała. Następnie Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie. W Lublinie Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie i rząd, tymczasowy rząd Ludowej Republiki Polskiej w Lublinie. Nazwa może mylić. Ludowej bardzo nam się źle kojarzy. Jako komunistyczne rzeczywistości to nie jest, to nie był taki sens. Po prostu to kwestię ludową całkowicie inaczej utożsamiana jako ogólnospołeczną. To bardziej ten wymiar byśmy dzisiaj do tego określenia przyłożyli. Trzeba powiedzieć, że Wielkopolska, Śląsk, czy będzie Katowice, jak i również Poznań, tworzą się ośrodki, są to bardzo ośrodki żywe dla odbudowy Rzeczpospolitej, państwowości polskiej, bo Naczelna Rada Ludowa tworzy się na czele między innymi z księdzem Stanisławem, księdzem Adamskim i rozpoczyna się tam w konsekwencji późniejszej 27 grudnia 18 roku, inaczej przyjeżdża Ignacy Jan Paderewski, rozpoczyna się praktycznie powstanie wielkopolskie, sprowokowane też działaniami i zachowaniem Niemców bardzo negatywnym, którzy prowokują przy swoich działaniach Polaków. I powstaje pytanie, czy Kresy żyły polskością? Oczywiście, że tak. Lwów, rozpoczęcie walk 1 listopada, Polacy w dniu święta, w dniu Wszystkich Świętych wstają, chcą iść na groby, a się okazuje, że wycofująca się administracja austriacka przekazuje najważniejsze punkty miejskie oddziałom ukraińskim, dawnej armii austro-węgierskiej, jednostkom ukraińskim, tak zwanym siczowcom, czyli strzelcom, którzy automatycznie, praktycznie przejmują najważniejsze miejsca w mieście. I w tym ważnym dniu dla Polaków, w czasie trwania tego dnia wspominania zmarłych, się okazuje, że Polacy muszą coś z tym faktem zrobić. A że ludzi zaangażowanych wojskowo w tym czasie we Lwowie strony polskiej nie ma zbyt dużo, ponieważ są w zaciągach wojskowych w armii austro-węgierskiej. Bardzo często są albo pojedynczy żołnierze, oficerowie polscy na tak zwanych krótkich urlopach, bądź też na rekonwalescencji. Dochodzi do rozpoczęcia walk o Lwów, odzyskiwanie Lwowa, bo tak to się nazywa, walki o Lwów, obronę Lwowa. I dużą część spośród walczących stanowi młodzież poniżej 18 roku życia. Chyba 1/4 osób walczących o polskość od 1 listopada to są właśnie osoby poniżej 18 roku życia. Spośród nich Antek Petrykiewicz, osoba, która zginęła, otrzymała Order Virtuti Militari za walkę. Jest do dzisiaj najmłodszym kawalerem tegoż odznaczenia wojskowego, wojennego. 13-letni chłopak. To pokazuje, jak Polacy funkcjonowali. Wileńszczyzna, miasto w okresie międzywojennym etnicznie i środowisko w ogóle, cała Wileńszczyzna była określana za jedno z najbardziej etnicznych rejonów II Rzeczpospolitej. Stawało się naturalne, że miasto, które i rejon, cały Wileńszczyzna powinien wejść do Rzeczpospolitej. To nie tylko tutaj ciągoty, sentymenty Józefa Piłsudskiego na to wpływały, ale właśnie ten rozkład ludności polskiej. Litwinów w samym Wilnie było, jeśli się nie mylę, 1,5%. Oni nie byli w stanie w okresie międzywojennym swoją młodzieżą edukowaną zasiedlić, uczyć w niej tak, aby szkoła istniała, samą młodzież litewską. Dlatego uczyła się w tej szkole, tak zwanej litewskiej szkole w Wilnie w okresie międzywojennym, uczyła się ludność innych narodowości. Bardzo często późniejsza ludność białoruska.
Jak rodziła się niepodległa Polska? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, które podejmujemy z panem Dariuszem Kucharskim. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto jest z nami?
Skąd? Pozdrawiam ojca i pana profesora. I mam takie krótkie pytania. Dwa. Pan profesor wspomniał o dwóch zaborcach, o Rosji i Niemcach. Natomiast nic nie było wspomniane o zaborze tym austriackim, gdy chodzi o Galicję. Drugie pytanie sprawa była mówiona o ośrodkach kulturowych. Jaką odgrywał w tym czasie ośrodek kulturalny, gdy chodzi o nasz Uniwersytet Jagielloński i drugi Lwowski? I trzecie takie pytanie, no proszę nam powiedzieć, bo przecież gdy chodzi o rodowód Hitlera, to był stricte żydowski, a czy też rodowód Stalina też był żydowski? Kłaniam się i przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy serdecznie.
Może od ostatniego zacznę. Rodowód Stalina nie był żydowski, także absolutnie nie. Zresztą... Nie, muszę nawiązać do tego, co pani wcześniej powiedziała. Część społeczności żydowskiej wspierała działania niepodległościowe Polaków. Natomiast trudno mi powiedzieć w liczbach, czy to było 60%, czy 55%, czy 50% społeczności żydowskiej żyjącej na ziemiach polskich, nazwijmy to okresu II RP, była za Polską. Myślę, że znaczna część nie. Ze względu na to, że była to część społeczności żydowskiej, która została nawieziona po powstaniu styczniowym jako kolejna forma prześladowań społeczności polskiej. Tych Żydów się nazywa Litwakami. To była ludność żydowska przywożona z głębi Imperium Rosyjskiego, całkowicie nieznająca realiów, które się nagle znajdują, ale mieli oni, jako ludność żydowska, mieli tutaj wielkie zaszczyty. Po prostu stawali się normalnymi, równoprawnymi mieszkańcami na ziemiach Królestwa Polskiego, czyli tego państwa kraju nadwiślańskiego. Właśnie jako forma niszczenia polskiego elementu narodowościowego, polskiego narodu i forma pokazania, że jest to kolejne działanie państwa carskiego, caratu przeciwko Polakom, po to, żeby nam w konsekwencji zrobić problem. Myślę, że z tego tytułu też się wzięły następne kolejne, w następnym dwóch pokoleniach w okresie międzywojennym, ta niechęć wielu środowisk żydowskich. Absolutnie ich nie usprawiedliwiam, bo byli bardzo często potężnymi antypolakami, byli zwyczajni internacjonałami, którzy działali dla idei, która się pojawiła, że idea bolszewicka stworzyła pozory otwartości, no to bardzo często się zaciągali po to, aby robić swoją karierę osobistą. Natomiast tutaj odniosę się do pana pytania. Zabór austriacki. Austriacy wcale nie byli dobrymi zaborcami. Nie dlatego o nich mówię, że byli lepsi. Nie. Ich specyfika polega na czymś innym. Ich impet, możliwości działania na poszczególne narody w ramach swojego dużego państwa, cesarstwa austriackiego, był z każdym dziesięcioleciem w XIX wieku coraz słabszy. Przykładem tego było to, iż musieli dzielić się władzą z Węgrami. Co też zrobili bardzo niechętnie. Powstało państwo austro-węgierskie i my byliśmy pod zaborem austriackim oczywiście. Natomiast musimy pamiętać, Austriacy prowadzili politykę właśnie wykorzystywania innych narodów po to, aby dany naród miejscowy jak tylko można osłabiać. I wykorzystywano w tym celu na przykład też środowiska Rusinów, tak? Bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, społeczność ukraińska jako naród było w XIX wieku, w drugiej połowie XIX, w tym boomie takiego tworzenia się narodów i tworzenia się tego kręgosłupa narodowego w różnych obszarach Europy, szczególnie tu Europy Środkowej i Wschodniej, to był ten czas taki właśnie sprzyjający na tworzenie się narodów. I Austriacy wykorzystywali to poczucie pojawiającej się odrębności pośród samych Rusinów do tworzenia się tego kręgosłupa już narodowego ukraińskiego i dlatego też rozgrywali w kontekście tych działań siczowców, rozgrywali też Ukraińców przeciwko Polakom. Miało to swoje późniejsze negatywne konsekwencje w okresie międzywojennym, jak i w czasie II wojny światowej, powstająca i istniejąca później UPA, całkowicie negująca stronę polską, bo rzeczywistość wskazuje, że Ukraińcy powinni być blisko nam, a rzeczywistość, historia pokazała, że tak wcale nie było. A trzeba dodać, że na dzisiejszej Ukrainie mieszkają znaczne środowiska ludności, które nie chcą absolutnie być traktowane jako Ukraińcy, a chcą mieć dokumenty wpisywane jako ludność ruska. Na Zakarpaciu takie sytuacje mają miejsce i tu w tym kontekście odchodząc, skacząc po czasach historii i do współczesności, trzeba dodać, że dzisiaj państwo ukraińskie bardzo często wymusza, aby w dokumenty ludność, która uznaje się za ruską, nie za ukraińską, miała wpisywane właśnie w dokumenty, że są narodowości ukraińskiej. Oni się buntują i to wywołuje bardzo negatywne skutki takiego wewnętrznego oporu w obecnym państwie ukraińskim. To znaczy, że nadal to tworzenie narodu ukraińskiego, wspólnoty ukraińskiej dzieje się i powstaje pytanie, czy tak to w ten sposób powinno iść. Ale nie chcę odbiegać, bo nie chcę tutaj wejść szczególnie w politykę współczesną w relacjach polsko-ukraińskich, które są bardzo trudne, a uważam, że powinna być ta polska polityka zdecydowana i twarda. I jeszcze chyba pytanie, trzecie pytanie było...
Uniwersytet Jagielloński.
Pozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ogóle miasta Krakowa jako środowiska akademickiego Lwowa jest niepodważalna. Te dwa miasta w okresie II Rzeczpospolitej, one zdominowały polską naukę. Był oczywiście Uniwersytet w Wilnie, tworzony jako Uniwersytet Stefana Batorego. Bardzo ważne. Ziemie zaboru pruskiego, warto o tym pamiętać. Prusacy, Niemcy się absolutnie nie zgadzali na żadną formę kształcenia wyższego dla Polaków, robili całkowicie utrudnienia. Chcą Polacy się kształcić, niech jadą do Berlina, niech jadą do Wrocławia, które były germanizowane i tam uczelnie były bardzo mocno zgermanizowane, a przede wszystkim były niemieckojęzyczne i tam liczono na to, że dany student wynarodowi się z tej tradycji polskiej. I miało to swoje niejednokrotnie skutki negatywne dla takich Polaków, co szukali, w ten sposób próbowali kształcić się. Okres międzywojenny, trzeba dodać, że do 1935 roku dominacja uczelni krakowskich, jak i lwowskich, była bezwzględna, do 1935 roku w II Rzeczpospolitej. Po 1935 roku jako miasto akademickie numer jeden w II RP pojawiła się dopiero Warszawa. To świadczy o tym, jaki potężny potencjał intelektualny i naukowy był w Krakowie, ale i Lwowie, bo przecież Lwów był jeszcze potężniejszym ośrodkiem akademickim początków w latach 20. ze względu na to, że była tam siedziba autonomii, tak zwanej Galicji i Lodomerii, właśnie we Lwowie i Polacy to skrzętnie wykorzystywali, a potencjał polski był bardzo żywy i bardzo duży we Lwowie. I zasadnym było również, że Lwów w okresie międzywojennym było normalne, że musiał należeć do Polski, tak jak i Wilno. Po prostu sobie ówcześni Polacy nie wyobrażali, że tak może nie być.
Panie doktorze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, to jest
z Katowic.
Prosimy, panie Mirosławie.
I ja mam takie pytanie. Jestem tutaj właśnie z Górnego Śląska, z Katowic i chciałbym się spytać o rolę Korfantego w tym całym właśnie przedsięwzięciu, jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę. Jakie Korfanty tam miał zasługi, bo według mnie jest niedoceniany, a jednak zrobił dużo dla kraju. Dziękuję uprzejmie. Odbiorę na
Dziękujemy również panu za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję, za zadane pytanie. Prosimy, panie doktorze.
Znaczy, jeśli by powiedzieć o ojcach niepodległości, bez wątpienia obok takich no, trzech sztandarowych postaci jak Piłsudski, Dmowski, Paderewski, trzeba wymieniać w jednym ciągiem kolejne postaci, tak jak powiedziałem, ksiądz Adamski z Poznania, czy też Ignacy Daszyński, czy też Wincenty Witos i również Wojciech Korfanty. No, Wojciech Korfanty był niezwykle ważną postacią dla środowiska Ślązaków i to tutaj nie ulega żadnemu, żadnemu podważeniu. Natomiast jest tylko kwestią inną może, kogo my sami współcześnie najczęściej wspominamy. I to jest tylko ta jedna kwestia, bo tutaj nikt nie chce ujmować roli, jaką włożył w odzyskanie niepodległości, jego działalność społeczna, propaństwowa, patriotyczna. Tutaj to nie podlega dyskusji, była olbrzymia i jest bezdyskusyjnie dla mnie w tym ciągu tych twórców niepodległości przed 99 zgoła lat. A zaczynali, tworzyli, gdzie mogły się luźnie losy potoczyć, mając negatywne spojrzenie na to, co się działo przez kilkadziesiąt wcześniejszych lat, ponad 100 lat walki o niepodległość, mogło niestety się to również dla Polaków w 18-21 roku skończyć niepowodzeniem.
Widzimy, jak wielki i długi to proces był, aby dojść do niepodległości. Dlaczego akurat właśnie datę 11 listopada przyjęto jako święto niepodległości?
No, tak jak powiedziałem, jest to pewna ciągłość zdarzeń w tworzeniu administracji państwowej. Tak jak powiedziałem, miasto Warszawa, Cieszyn, Kraków, Lublin, Poznań, Lwów również bym dodał do tego i Wilno, jako miasta, których się te tworzyły te ośrodki, poza tymi dwoma ostatnimi wymienionymi, tam bezdyskusyjnie polska władza się ustanowiła. Warszawa była dominująca. Przede wszystkim do Warszawy, jak późniejsze zdarzenia polityczne pokazały, przybył 10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski z Kazimierzem Sostkowskim, zwolnieni wcześniej z więzienia w Magdeburgu. By to nie była pewnie tak istotna data, gdyby ich przybycie nie wiązało się z tym, że Rada Regencyjna ustanowiona przez okupantów, ona ewoluowała swoimi działaniami, nie dlatego, że Niemcy nas zaczęli szanować, tylko dlatego, że polityka się tak ułożyła, iż Niemcy wiedzieli, iż pewnych swoich kombinacji politycznych są w stanie wykonać. Ich słabość zwiększała się i intencje Polaków były jasno odczytywane, że chcą odzyskać niepodległość i to było czytelne i widoczne. I przekazanie władzy, bardzo symboliczne, Józefowi Piłsudskiemu nad siłami zbrojnymi 11, to jest jakby pierwszy punkt, a 14 przekazanie nad tym, co Rada Regencyjna mogła powiedzieć, czyli bardzo symboliczne przekazanie całej tej władzy, poskutkowało, iż nastąpiła jakby fala pewnych zdarzeń. Czyli 16 listopada Piłsudski oficjalne noty wysyła do państw tak zwanych sojuszniczych alianckich, jak i również do wszystkich innych państw, które w tym wymiarze politycznym były istotne na tej ówczesnej arenie, z informacją, że powstała Rzeczypospolita Polska. Następnie tworzy się pierwszy rząd tej Rzeczpospolitej Polskiej, już tak jawnie ogłoszonej, na którego czele staje Jędrzej Moraczewski 18 listopada. Następnie dekret Moraczewskiego i Piłsudskiego o ustanowieniu najwyższych władz w Polsce mówi wyraźnie, tworzy się podstawową władzę w Polsce. Między innymi jest to Urząd Naczelnika Państwa, którą tą władzę zostaje przekazana Józefowi Piłsudskiemu. Stąd był nazywany naczelnikiem. Następna konsekwencja jest taka, iż zostają obwołane wybory do Sejmu Ustawodawczego na 26 stycznia 1919 roku i powołanie tego Sejmu Ustawodawczego. Siedzimy w Warszawie, przedstawiciele różnych ziem wchodzących w skład przyszłego państwa polskiego mają się pojawić. Pojawiają się powołanie tzw. małej konstytucji z 20 lutego 19 roku. I jak się na to spojrzy w ciągu wydarzeń, bo państwo polskie cały czas istnieje, mimo że pod Warszawę za rok będą ponad podchodzić wojska rosyjskie, Armia Czerwona, okazuje się, że Polacy utrzymują tą swoją państwowość. Ona Panie jest chwiejna, ale jest ciągłość ustanowiona. Dlatego 11 listopada jest przyjęty jako ta data początku.
I tu postawimy przecinek, aby kontynuować w drugiej części naszego spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. Jak rodziła się niepodległa Polska, to temat rozmów, które podejmujemy. I serca dziękujemy za ten czas. Z nami był pan Dariusz Kucharski. Dziękuję również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria za współtowarzyszenie i współtworzenie tego czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.